Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica tą piękną pieśnią. Pieśnią wprowadzającą nas w dzień dzisiejszy, w święto Królowej Polski, ale również odnoszącej się do ślubów Jana Kazimierza i do naszych ślubów, złożonych dzięki księdzu prymasowi, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Odnosimy ten dzień do tych wielkich spraw naszej wielkiej Królowej Polski. Cieszę się, że dzisiaj mogę w towarzystwie księdza kanonika Ottona Szymkowa, doktora Ryszarda Stanka oraz pana Mariana Przybylskiego, społecznika, być w tej audycji razem z wami i mówić o ważnych sprawach. Ale najpierw chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy zawierzyli swój los Królowej Polski, którzy z nią byli związani i którzy dla niej również żyją. Pamiętam nasze dni, różne dni, tam w Częstochowie, przy tym obrazie. Kiedy jeszcze byłem chłopcem, kiedy jeździłem na odpusty, gdy nie było wolno o tym mówić, gdy nie było wolno się organizować. A potem, kiedy już w 80-tych latach bywaliśmy tam na każdych dożynkach i na wielkich innych uroczystościach maryjnych, ślubowaliśmy Matce Bożej Królowej Polski, że będziemy wiernie wypełniali te wszystkie nasze śluby, które zostały przekazane jej przez Jana Kazimierza, a potem księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. I myślę, że dobrze dzisiaj, w tych trudnych czasach, również odnieść się do niej, jako do naszej matki. I myślę, że dobrze jest dzisiaj, powtarzając te śluby, zastanowić się, na ile ja je zrealizowałem. Proszę Państwa, dzisiaj też wielki dzień państwowy, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Myślę, że dla rolników, którzy w tamtych czasach byli pod szczególną opieką, ten dzień był bardzo ważny, dlatego że ten dzień dawał im prawa, dawał im wolność, dawał im również możliwość przyjmowania pod właściwą opiekę Majestatu Rzeczypospolitej, Króla Polskiego, Sejmu i Senatu. I myślę, że już niewielokrotnie ten urywek czytałem, także nie będę go dzisiaj powtarzał, ale że te biało-czerwone flagi na niektórych tylko domach, te biało-czerwone flagi, które są symbolem naszego patriotyzmu, mówmy otwarcie, są symbolem naszego patriotyzmu, że te czerwone flagi stanowią również o tym, jak te nasze wszystkie działania, obowiązki w stosunku do ojczyzny wypełniamy. I przywitajmy się dzisiaj tym pięknym hymnem. Pamiętam go z lat jeszcze, kiedy byłem dzieckiem. Śpiewano go u nas w domu, bo w szkole jeszcze nie było wolno. I hymn rycerski, hymn, który w tamtych czasach, w czasach Konstytucji 3 maja, był hymnem bardzo ważnym. Yeah. Proszę Państwa, wprowadzony w ten piękny nastrój tego święta, chciałbym dzisiejszą audycję poświęcić księżom. Księżom, którzy dla społeczności wiejskiej przez okres właśnie, począwszy przecież Konstytucją 3 maja, budzili do życia tego społecznego, uczyli patriotyzmu, uczyli miłości do ziemi i do ojczyzny. Swego czasu przygotowałem poczet księży społeczników, którzy wnieśli zasadniczy wkład w przemianę społeczności lokalnej, społeczności wiejskiej. Nie sposób nie mówić tutaj o tych księżach, którzy stworzyli Bractwo Świętego Izydora Oracza, pierwszą organizację społeczną, księdzu Gordonowskim, który przetłumacząc te prawdy brat na język polski, litewski, zbudował pierwsze stowarzyszenia wsi. Potem to już szło dalej, samorzutnie się zaczęło rozwijać, natomiast to było na razie w sprawach praktyk religijnych, w sprawach wybieralności, odpowiedzialności za swoją wieś, za swoje otoczenie. Nie sposób, mówiąc o poczecie księży kapłanów, nie wspomnieć o księdzu Stasicu, który w tamtym czasie, Konstytucji 3 maja, odgrywał zasadniczą rolę, ale który stworzył podstawy do polskiej spółdzielczości, który zbudował tą spółdzielczość. Trzeba by powiedzieć o księdzu Ściegiennym, który o mało co by stracił życie za walkę o prawa dla polskiej wsi. O księdzu Stanisławowi Stojałowskim, który poprzez pszczółkę Maję, poprzez pszczółkę i inne czasopisma budził świadomość. Pokazywał, jak zbudować partię polityczną. Pomógł również powstać wielkiemu kolosowi, jakim był Witos. Myślę, że dzisiaj będziemy mówili również o księdzu, który pochodzi z Wielkopolski. A więc trzeba by powiedzieć o księdzu Stamarzewskim, trzeba by powiedzieć o księdzu Blizińskim, trzeba by było powiedzieć o księdzu Wawrzyniaku, również o księdzu Konoracie Koźmińskim, który uwięziony w zasadzie w swoim klasztorze stworzył niesamowitą organizację poprzez różnego rodzaju zakony, a szczególnie te bezhabitowe, te służki niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, które szły po cichu, budziły społeczność wiejską, tworzyły przedszkola, tworzyły ochronki, również pomagały w działalności spółdzielczej, a szczególnie tam, gdzie Matka Boża objawiła się w Gieszwałdzie. Mógłbym jeszcze mówić o wielu księżach, o księdzu Kłosie, o księdzu Ludwiczaku, o księdzu, no nie sposób nie wspomnieć, o księdzu Domańskim. Proszę Państwa, jest tych księży przeze mnie przygotowanych, informacji o nich ponad 20 paru. Nie chcę dzisiaj, jak gdyby, skupić się na nich. Chcę dzisiaj tą audycję poświęcić czwartemu patronowi. Pierwszy patron to ksiądz Stamarzewski, drugi patron to ksiądz Wawrzyniak, trzeci patron to ksiądz Domański, a czwarty patron, proszę Państwa, to ksiądz kanonik Alojzy Świeciechowski, który w marcu tego roku odszedł do Pana. Moje spotkanie z księdzem kanonikiem Świeciechowskim było na pierwszych dożynkach jasnogórskich. Chociaż on mnie, moją rodzinę znał, dlatego że miał kontakt z moim stryjem. I rozmowa była krótka. Co ty tu robisz? No, próbujemy się organizować w ramach duszpasterstwa rolników. Ja przypomniałem mu, że to duszpasterstwo rolników, ksiądz biskup, który tam był obecny, ksiądz biskup Marian Przykucki, był jednym z tych, którzy również byli przy powstawaniu tego duszpasterstwa. To on właśnie w Potulicach ze mną tą sprawę omawiał i mu to powiedziałem. On powiedział, no to jeżeli nie będziesz działał politycznie, a będziesz działać tak, jak to się działali w Wielkopolanie, nie przeciwko, tylko do, to może z ciebie będą jeszcze ludzie. I to są słowa, które cały czas za mną chodziły i zawsze jakśmy się spotykali, tośmy sobie o nich mówili. Ale ja dzisiaj zaprosiłem, proszę Państwa, ludzi, którzy mogą więcej powiedzieć o księdzu kanoniku Alojzie Święciochowskim niż ja. I ksiądz kanonik Otton Szymków, który przejął dziedzictwo. Powiedziałbym tak, po księdzu kanoniku Alojzie Święciochowskim, chociaż, powiedzmy szczerze, ksiądz też tam te korzenie wiejskie, te chłopskie tam w księdzu też są. I tak sobie, jakby mówili niektórzy rolnicy, to ksiądz bardzo dużo zrobił, żeby ich postawa ta moralna i patriotyczna wzrosła. Może kilka słów wprowadzenia księdzu kanoniku Alojzie Święciochowskim, bym prosił księdza kanonika.
Ksiądz kanonik Alojzy Święciechowski jest dla mnie bardzo bliskim przełożonym, ale też przyjacielem, a najbardziej stosowne słowo nauczycielem, bo wiele można się było nauczyć. Człowiek uczy się przez całe swoje życie. Stąd wiele lat pracowaliśmy wspólnie, jako duchowni w jednym dekanacie, a potem w duszpasterstwie rolników. Faktycznie jego jest zasługą, że kontynuuje to dzieło, wciągnął mnie, chociaż jak wiadomo, pochodzę również ze wsi. Niedaleko mieszkaliśmy od siebie, bo z jednej strony ksiądz kanonik Alojzy Święciechowski pochodził niedaleko z Gniezna, Goślinowo, to jest parafia świętego Michała z Barskiego, tam chodził do kościoła, tam był ochrzczony. Tam właśnie jego początki życia. Ja natomiast pochodzę z powiatu gnieźnieńskiego, a więc odległości nie są dalekie. Chciałbym mówić o nim to, co on dokonał, ale dokonał na podstawie swojego domu rodzinnego. Jego dom to był dom rolnika, to był dom z historią patriotyczną. Ojciec był powstańcem wielkopolskim. Rodzina brała udział w powstaniu wielkopolskim. Stąd wywodził się z ogromnymi tradycjami rolnika, patrioty, miłującego ojczyznę, ale również miłującego ziemię. Ojciec go tego nauczył. Często opowiadał, jak to w życiu bywało, jego całą historię, więc urodził się na tej ziemi 31 maja 1933 roku. Ojciec jako sołtys uczył go szczególnie poszanowania godności drugiego człowieka. Pochodził z licznej rodziny, miał 4 braci, 2 siostry, bracia jeszcze żyją. Dwaj. Ale też umiłowania do ziemi ojczystej, szacunku do ziemi. I pomimo, że w czasie II wojny światowej jako chłopiec został razem z rodzicami wywieziony poza tereny swojego domu, swojej rodziny, wywieziony tak jak stali do Lubelskiego. Tam całą okupację przeżył. Przeżył właśnie i cierpienie, i głód. Ale rodzice mądrzy zaczęli uczyć dzieci swoje, przygotowywać do życia. Tam podjął pierwsze swoje lekcje. Tam też przyjął pierwszą komunię świętą. A kiedy powrócili w innej już strukturze politycznej, trzeba było wiele wycierpieć. Ojciec już nie mógł być sołtysem. Zbyt radykalne jego poglądy. A dalej ten problem, jaki każdy rolnik przeżył w tym czasie, Dzieci uczyły się jak mogły. Powiada taką anegdotkę. Ojciec go posłał, żeby na pole dał mu kosę do koszenia trawy i książkę do uczenia się. I ten młody chłopak szedł i teraz jak ja mam kosić i czytać? Jak mam to pogodzić? Przyszedł do taty i mówi, tata, no jak? No jak będę kosił, to nie będę czytał. Jak będę czytał, to nie będzie pole skoszone. Ale powiadam, taka była wtedy sytuacja. Chodził do szkoły. Ileż to razy chodził pieszo do Gniezna. Skończył technikum handlowe. Przygotowywał się do zawodu. Powołanie. To jest łaska. I tę łaskę otrzymał. Z tego domu, gdzie był fundament, jakby jego podwaliny pod żywą wiarę, widział ojca modlącego się, matkę zatroskaną o chleb powszedni i modlącą się, śpiewających godzinki ku czci Matki Bożej. Kiedy zaprzęgał ojciec konie, aby pojechać bryczką do kościoła, to było święto, to było przeżycie w niedzielę. Wszyscy się wybierali. Cieszyli się wszyscy, że jadą do kościoła. Wyniósł z tego domu poczucie nie tylko szacunku do matki, ojca, rodziny, krewnych, znajomych, sąsiadów, ale poszanowania również to, co się rodziło na polu, chleba powszedniego. Nauczył się tego i to przekazywał swoim najbliższym. Wydaje się, że życie kapłańskie to tak jakby było całkiem inne. Teologia, potem inny kierunek. Tak, oczywiście. Ale był zbyt mocno zaangażowany i przywiązany do ziemi, do matki ziemi. Nawet wtedy, kiedy kończył seminarium, zawsze był związany z ziemią. Swoje prymicje odbywał przecież na wsi. A potem jego pierwsza placówka września. Miasto. Miasto z ogromnymi tradycjami. Przecież miasto, gdzie przecież słynie do dzisiaj strajku dzieci, które nie chciały mówić po niemiecku, pacierza. Mówimy po polsku. Maria Konopnicka pisze, nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. To dziedzictwo, które trzeba było przejąć. Otrzymał jako wybitny, przecież już wtedy kapłan, i znający się na wielu sprawach, organizacyjnych szczególnie, ksiądz prymas powołuje wtedy nową placówkę i otrzymuje zadanie budowania, organizowania nowej placówki we Wrześni. Czasy są trudne. Wyświęcony w 1958 roku, za 4 lata, przejmuje nową placówkę. Również we Wrześni spotyka się z ogromnym prześladowaniem jego osoby. I żeby uratować młodego kapłana, pełnego zapału, pełnego poświęcenia, pełnego inicjatyw, władza przesuwa go na drugą stronę jakby diecezji, do parafii świętego Wojciecha w Sadkach. I tam znów organizacyjnie ukazuje swoje talenty i swoją mądrość. Tam rozpoczyna właśnie nie tylko od nowy, od restaurowania świątyni, budowania struktur, ale również organizacyjnie wiąże wokół siebie rolników. I pierwsze jego organizacje, te, które potem się ukażą na forum ogólnopolskim, wiążą się już w tym czasie z parafią Sadki. Zawsze mówił i opowiadał o swoim przywiązaniu do ziemi. Kochał ziemię, lubiał ją. I nie tylko to, co się dokonało jako pierwszy z naszych kapłanów, był pierwszym kapłanem, w ogóle jako kapłan, pracujący w duszpasterstwie rolników. Jeden z 4 kapłanów, którzy jako pierwsi organizowali duszpasterstwo rolników. I okazuje się, był fundamentem dla nas. Współpracował i bardzo sobie cenił wypowiedzi mądre księdza biskupa Michalskiego. Współpracowali ze sobą. Jakże oni byli zaangażowani w duszpasterstwo rolników. Stąd nawzajem się uzupełniali. Dopiero kiedy otrzymał placówkę w Szczelnie, placówka szczególnie bogata, bo jest to placówka konserwatorsko bardzo wysoko postawiona, kolumny romańskie, tympanony romańskie, kościół romański, 8 wieków, historia, gdzie po prostu poświęcił się całkowicie. Stąd właśnie jego działalność, nie tylko na polu duszpasterstwa, na polu konserwacji zabytków, no oczywiście duszpastersko, doceniła to władza, obdarzając go godnością kanonika gremialnego kapituły kruszwickiej, jednej z najstarszych kapituł. I to duszpasterstwo dalej prowadził bardzo bogate. Gromadził wokół siebie ludzi mądrych, ludzi, którzy potrafili również pomóc mu, współpracować z nim i powoli poprzez to organizowanie duszpasterstwa ogólnego przenosi to duszpasterstwo na teren naszej archidiecezji. No, wielkie wydarzenie. Któż? On właśnie jest pierwszym inicjatorem powstania na nowo Uniwersytetu Ludowego w Szczelnie w 1989 roku. To jest wspaniałe dzieło, które jest kontynuowane przez nas, ale dzieło, które było pionierskie. To nikt nie pomyślał o takim dziele, że można było proponować młodym ludziom, aby przychodzili, dokształcali się, stawali się liderami wsi wypłukanej z kultury, wypłukani z tego, co polskie nawet. Dalej tworzył podstawy nowej inteligencji, która pójdzie na wieś jako ci liderzy w ruchach społecznych, ale szczególnie rolniczych. Kontynuacja jest naszym obowiązkiem.
Ksiądz kanonik tak pięknie powiedział, że w zasadzie no, człowiek tutaj tak siedzi i słucha i słucha i przypomina sobie te wszystkie sprawy, wszystkie kontakty i całą działalność księdza kanonika Alojzego Święciechowskiego. Ja bym chciał zwrócić uwagę na te momenty, które według mnie u księdza kanonika, które ja zauważyłem od samego początku. Przede wszystkim obowiązek przenoszenia pracy organicznej Wielkopolski na obecne pokolenie i przyszłe pokolenie. To, co powiedziałem na początku. Nie przeciw, a do. Myśmy się spotykali w ramach duszpasterstwa rolników często, dlatego że ja byłem jednym z tych również organizatorów na terenie Polski tego duszpasterstwa rolników i mieliśmy okazję do analizowania pewnych form zachowań. W tym czasie lat między 82 a 89, o tym na pewno powie pan Stanek, ale ja tylko tak chciałem podpowiedzieć pewne rzeczy. Robiliśmy spotkania takie trzydniowe, czterodniowe, rekolekcje dwudniowe. I on już wtedy mówił o księdzu Ludwiczaku, mówił o uniwersytetach ludowych, mówił o tym, że to działanie stworzyło w Polsce przedwojennej masę wspaniałych ludzi, którzy poszli w Polskę i zaczęli tą Polskę organizować. Mówił również o patriotyzmie, o tym, co należy robić codziennie dla ojczyzny, a nie tylko od święta. I jakie ma być działanie katolika i patrioty, szczególnie rolnika, Towarzystwo Czytelni Ludowych, wielkie postacie jak ksiądz Wawrzyniak, ksiądz Ludwiczak, czy patron ksiądz Domański, to były osoby, które on pokazywał. Mamy tu przy sobie wydaną przez niego Zdrowy Chleb w 1990 roku informację, jak ma być zorganizowane duszpasterstwo rolników. I myślę, że Towarzystwo Czytelni Ludowych, które on stworzył po 90 roku i był jednym z tych, którzy rozpoczął prymasowskim Uniwersytetem Ludowym działalność Uniwersytetów Ludowych w całej naszej Polsce, że dał nam wszystkim przykład, jak można myśleć o ojczyźnie, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, nawet gdy wszyscy są przeciw, jak można być za. Pan Marian Przybylski, pan napisał piękny życiorys o księdzu święciochowskim, który jest w internecie. Pana spotkanie z księdzem święciochowskim to dopiero szczelno. Tak. A jednak odwołuje się pan w tym swoim życiorysie do czasów wcześniejszych. To spotkanie z księdzem święciochowskim musiało zrobić na panu pewne wrażenie, skoro takie szczegóły pan o nim zbierał przez całe jego życie, oczywiście w szczelnie, a potem już i w dalkach.
Wybuch rok 1980. Wybuch eksplodował, bo i wtedy Solidarność powstała, a i wtedy przyszedł do Szczelna ksiądz kanonik. Ksiądz patron. Tak mówimy o nim, tak pisałem o nim i tak chciałbym, żeby go nazywano. Ksiądz patron, tytan pracy.
Pracy organicznej.
Pracy organicznej, nawet i pracy u podstaw, bo uczył tego wszystkiego, co zostało wyparte przez system. On potrafił w nas wpoić miłość do ojczyzny i nauczył nas tego patriotyzmu, które właściwie według księdza patrona zamykało się jednym słowem. Ojczyzna. Ojczyzna i tyle. Mówił, jeżeli znasz to pojęcie, to słowo ojczyzna, to jesteś patriotą i więcej na ten temat nie musisz nic mówić. Blisko siebie byliśmy, bardzo blisko, chociażby przez samo i zamieszkanie, bo ja mieszkałem tuż przy kościele, niedaleko wzgórza świętego Wojciecha. Przyjście księdza to także nowe początki w przebudowie, w rewitalizacji, w wyglądzie wzgórza świętego Wojciecha, w tych perłach sztuki romańskiej, które tam są zlokalizowane. Ksiądz kanonik, jak wspomniałem, tytan pracy, że on miał czas na to wszystko. Dzisiaj po czasie zastanawiam się, skąd on brał ten czas, żeby to wszystko ogarnąć, żeby podołać tej robocie. Znakomity duszpasterz, znakomity kaznodzieja, znakomity proboszcz, znakomity działacz, działacz na niwie rolnictwa, ale także i wielki dobrodziej. Bo kiedy nastał rok 89, kiedy zapoczątkowały się przemiany u nas w Polsce, on wtedy wybiegał, myślał już o Litwie. Tam trzeba braciom pomóc. Tam trzeba zorganizować ten sprzęt, który u nas już był ruiną, a żeby on dostał się tam do nich, bo tam powstawało, odradzało się na nowo rolnictwo. To rolnictwo indywidualne. Pamiętam jak dzisiaj, kiedy zbudowałem skansen przy Domu Kultury w Szczelnie, przyjechał do mnie i mówi, Marian, ja te maszyny zabiorę ci na Litwę. Tam będzie to wielkie dobrodziejstwo. A były to naprawdę stare maszyny, stare urządzenia. Później objeżdżaliśmy razem po rolnikach, zbieraliśmy te maszyny, te urządzenia, które stały gdzieś tam w pokrzywach za stodołą, a one mogły spełnić tą rolę wiodącą właśnie w zaprowadzaniu rolnictwa indywidualnego na powrót na ziemi litewskiej. Ja bardzo cenię księdza kanonika i nie potrafię mówić o nim w czasie przeszłym. Chciałbym zawsze mówić o nim, jakby stał koło mnie, bo to był człowiek niezwykły. Do tego lubiący żart, był bardzo wesołym, a chociażby jego przepiękne anegdoty zawarte w Naoliwić babcie. Jest takie dwutomowe dzieło, które stworzył. Patrzcie, miał jeszcze czas na to, żeby pisać, wydawać gazety, uczyć nas, redagować gazet, bo przecież my też w Szczelnie wydawaliśmy gazety, on nas uczył, jak redagować, jak pisać prawdę, żeby ta prawda była prawdą, tylko i wyłącznie prawdą. I ta wspaniała postać, poza tym swoim uduchowieniem, miłością do Boga, byciem ze szczelnianami, był także rozchwytywany. Pamiętam, może tak troszeczkę chaotycznie będę rzucał, ale pamiętam rok 1996. Nie wiem, czy Ryszard, pamiętasz pierwsze dożynki diecezjalne?
Pamiętam.
To on to organizował u nas w Szczelnie. Pierwsze dożynki diecezjalne w archidiecezji gnieźnieńskiej odbyły się w Szczelnie. Przepiękna, pełna tradycji ludowej, prawdziwie polska, prawdziwie patriotyczna uroczystość. Coś pięknego.
Słuchamy, bardzo proszę.
1996 rok.
To aż mi się wierzyć nie chce, dlatego że już wiem, pamiętam, że ja byłem na dożynkach organizowanych w diecezji gnieźnieńskiej wcześniej. 85, 4.
W katedrze. Te były pierwsze w terenie, poza katedrą.
Rozumiem.
Szczelnie.
Rozumiem.
Ale także nawiązując do dalszej jeszcze wspomnieniowej takiej mojej myśli, to zobaczcie, w tym roku mija 100 lat od śmierci księdza Piotra Wawrzyniaka. I w tym roku, po 100 latach śmierci księdza Wawrzyniaka, Pan Bóg powołał do swego domu naszego patrona. Jakiś ten rok może i dziwny, bo tyle wydarzeń, tyle się wydarzyło, a on dopiero się właściwie zaczął. Ciężko przeżyliśmy śmierć księdza kanonika Alojzego. Też tą delegacja, jaka się udała do Wrześni, była ogromną. Choć miasto małe, to jednak serce ma wielkie. I tym sercem darzyło także naszego księdza patrona. Jak dziś pamiętam, rok 1989, kiedy, tutaj już ksiądz kanonik wspominał, powstał 12 października 1989 roku Uniwersytet Prymasowski, popularnie zwany Pulsem. I ten dzień niebywały dla Szczelna. Prymas, marszałek Senatu, pierwszy ówczesny, marszałek odrodzonego Senatu, pan profesor Andrzej Stelmachowski, na którego podręcznikach uczyłem się prawa rolnego, miałem przyjemność go poznać wcześniej. Wówczas go zauważyłem jako tego dostojnika państwa polskiego, związanego korzeniami ze Szczelnem. Tu ze Szczelna wyszły jego korzenie. Szczelno w ogóle ma szczęście do ludzi niebywałych, ludzi znakomitych. Wspomnę chociażby takich księży jak ksiądz Ignacy Czechowski, prałat przedwojenny. To była ta postać, która zapoczątkowała rewitalizację Wzgórza Świętego Wojciecha. Po nim nastał ksiądz Alojzy Święciochowski, który to dzieło jakby kontynuował. Nie było mu dane skończyć tego dzieła, ale siedzi tu koło nas ksiądz, który to dzieło kontynuuje, ksiądz kanonik. Znakomita postać, zresztą mamy szczęście do znakomitych księży, wymieniać można by było ich wielu, ale ksiądz kanonik to dzieło kontynuuje zarówno w tej pracy organicznej, w tej pracy Towarzystwa Czytelni Ludowych, ale także w tej pracy na rzecz parafii, na rzecz pereł sztuki romańskiej.
Panie, ja rozumiem, że pan mógłby mówić, jak pan tyle napisał, to pan mógłby mówić cały czas, natomiast jeszcze chciałbym, żeby pan Stanek, który był bardzo blisko z księdzem kanonikiem Alojzym Święciochowskim, ja was pamiętam jako taką parę. Zawsze razem bywaliście wszędzie i ksiądz kanonik Alojzy Święciochowski bardzo mocno pana wspierał i mówił o panu w wielu różnych gremiach, dając również tym szansę zaistnienia szerzej niż tylko w swojej diecezji czy w swoim środowisku. Wiem, że pan był przede wszystkim związany z księdzem kanonikiem, jeżeli chodzi o duszpasterstwo rolników. Może kilka słów, bo czas troszeczkę nam tak już się kurczy.
Tak, opatrzność pozwoliła mi spotkać księdza kanonika na naszym parafialnym odpuście przed 28 laty, kiedy w domu parafialnym rada parafialna spotkała się z duchowieństwem. W tym gronie był również ksiądz kanonik. Tak się złożyło, że mieliśmy okazję porozmawiać. Wspomniał mi o tym, że organizuje się duszpasterstwo rolników. Ksiądz prymas zachęca duszpasterzy, żeby zająć się wsią, rolnictwem, pracą duszpasterską, formacyjną. Zaproponował mi współpracę. Podjąłem ten temat. Jak się okazało, potem na dłużej, na 28 lat. Rzeczywiście wspomagałem księdza kanonika, jak tylko czas pozwalał mi jako rolnikowi i jak tylko moje umiejętności organizacyjne i intelektualne też pozwalały. Na początku to były rekolekcje. Pamiętam pierwsze rekolekcje u księży duchaczy w Bydgoszczy na Kujawskiej. Grono 50 rolników, wielu z nich to działacze Solidarności. Był tam w tym gronie przecież Michał Bartoszczy, Roman Bartoszczy, pan Mojżesowicz senior, ojciec pana posła. No wielkie grono działaczy, którzy przyjechali na zaproszenie duszpasterstwa, również po to, żeby się spotkać i trochę popolitykować. Chociaż Cel rekolekcji był jeden, formacja duchowa. I ten cel przyświecał głównie księdzu kanonikowi. Pamiętam przyjazd księdza biskupa Michalskiego. Zresztą jego przyjazdy były potem zawsze konsekwentnie realizowane na kolejnych rekolekcjach dla rolników, które miały miejsce i w Górce Klasztornej, i w Biechowie u ojców Paulinów, w Markowicach, w wielu innych miejscach. Był to czas, kiedy rolnicy chętnie przyjeżdżali na rekolekcje, chętnie się spotykali, a ksiądz biskup Jan Michalski z kolei chętnie przyjeżdżał. Dla mnie to był ewenement. Człowiek urodzony w Bydgoszczy. Wydawało się, że nie znał rolnictwa. Znakomicie rozmawiał z rolnikami, był bardzo przez nich lubiany i to były niezapomniane chwile spotkania z księdzem biskupem podczas takich spotkań formacyjnych. Potem, jak tu wspomniano, przyszedł czas na pomysł do realizacji uniwersytetu. Pojechaliśmy z księdzem kanonikiem do Lubochni koło Tomaszowa Mazowieckiego. Tam chyba działał wtedy jedyny tej rangi Uniwersytet Ludowy w środowisku małomiasteczkowym. Też ksiądz, społecznik, ksiądz chyba Mikulski, jak pamiętam.
Tak, Mikulski.
Potem poszedł do Warszawy na Pragę. On potrafił w tym takim zapyziałym miasteczku zorganizować na miarę akademicką uniwersytet. Prosił środowisko warszawskich profesorów z uczelni warszawskich, głównie uniwersytetu. Oni przędnie przyjeżdżali w niedzielę na spotkania z tą właśnie ludnością, mieszkańcami tego miasteczka i umieli realizować znakomity program. My zauroczeni tą działalnością postanowiliśmy poprosić księdza prymasa o patronat. Ksiądz w 1989 roku w lutym wydał dekret o powołaniu. W październiku, jak tu wspominał Marian, rozpoczęły się zajęcia. Ku naszemu zdziwieniu 60 studentów, jak to nazwaliśmy, rozpoczęło rok akademicki.
Ja bym chciał, żeby pan może tak skrótowo powiedział, jak wyglądała praca w takim uniwersytecie, bo to, co stworzył ksiądz kanonik, to nie była tylko praca oświatowa, ale to była również nawiązanie do przedwojennych Uniwersytetów Ludowych, a więc uczenie się życia, bycia w życiu i przenoszenia tego wszystkiego na do swojej rodziny. Tam były i kursy krawieckie, komputerowe, tam były różnego rodzaju inne działania dotyczące gospodarstwa, uczenia się napraw takiego czy innego sprzętu i tak dalej. Ksiądz kanonik po prostu w uniwersytecie w Szczelnie wykazał całkowitą wiedzę, co jest potrzebne rolnikowi do życia na co dzień. I te uniwersytety, one się nazywały uniwersytetem, ale to była przede wszystkim szkoła życia dla mieszkańca wsi i dla społecznika, bo tam uczono również, przygotowano również ludzi, którzy mogli być sołtysami, mogli być radnymi, mogli i tak, tak dalej, tak, i tak dalej.
Tak, tak. Samorządowcy. Z naszych uniwersytetów wyszli samorządowcy, sam również i wójtowie, i burmistrzowie, oczywiście wielu, wielu radnych. Ksiądz kanonik wzrastał w atmosferze działalności dalek, tego, co robił ksiądz Ludwiczak. Kilkoro jego krewnych, rodzeństwo matki ojca, byli absolwentami Uniwersytetu na Dalkach. Dalki też pod Gnieznem i Gosinowo, w którym się urodził, wychował też pod Gnieznem. Ideał księdza Ludwiczaka uważał, że znakomicie można realizować we współczesnym czasie tutaj w Szczelnie, potem w oddziałach w Kłecku, w Samoszczelu, w Dobieszczyźnie. To była szkoła życia, to była szkoła liderów wiejskich, których wtedy nie było, a należało ich przygotować. I z tą grupą wykładowców, którą nam się udało pozyskać, uważam, że znakomicie to powołanie mieliśmy zrealizować.
Kończy pracę w Szczelnie, przychodzi do Dalek, specjalnie przychodzi do Dalek po to, żeby odnowić ten uniwersytet, żeby doprowadzić, żeby to nie zostało zniszczone, bo to wiadomo, po systemie komunistycznym wszystko było bardzo mocno wyeksploatowane. Może dwa słowa tylko jeszcze, bo już musimy oddać głos słuchaczom.
Dworek, który zakupił w 20 roku ksiądz Ludwiczak na siedzibę Towarzystwa Czytelni Ludowych i Uniwersytetu Ludowego, był zaniedbany. Odzyskał go od władz państwowych. W tym dworku stworzył siedzibę TCL-u, którego też trzeba było reaktywować, i też włożył wielki wysiłek. Piękną organizację, która się przed 150 lat utworzyła na Wielkopolsce. Przy tym budynku również stworzył oddział Ludowego Uniwersytetu i właściwie to było potem jego główną pasją już w ostatnich latach jego tutaj działalności, życia. Towarzystwo Czytelni Ludowych i Ludowy Uniwersytet.
Znakomicie wyposażył sprzęt. Bardzo pięknie ten budynek się dzisiaj prezentuje. Wewnątrz znakomite urządzenia nowoczesne, komputery, biblioteka przebogata.
Jeżeli chodzi o dalki, to jest w tej chwili już takie miejsce, które jest widoczne nie tylko na mapie Polski, ale również i świata. Ale ja bym chciał jeszcze dwa słowa. Proszę Państwa, 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56 oraz dla telefonów w rodzinie 720-100-100 oraz 720-100-200. Zapraszam do rozmów. Ja tylko chcę jeszcze dwa słowa dopowiedzieć, jeżeli chodzi o księdza Rodzinnego Święciachowskiego. Proszę Państwa, nie byłoby tej audycji, gdyby nie ksiądz kanonika Rodzinnego Święciachowskiego, dlatego że razem z księdzem biskupem Romanem Maziejewskim, z którym współpracował od samego początku, jak tylko ksiądz biskup Roman został krajowym dyspasterzem rolników, zabiegał o to, aby w Radiu Maryja było miejsce dla polskiej wsi. I dlatego trzeba pamiętać o tym, że ksiądz kanonik tutaj bywał, że ksiądz kanonik bardzo mocno mi pomagał, że jak miałem problemy do tak zwanego gaszenia pożaru, ksiądz kanonik przyjeżdżał, był, podpowiadał, dawał ludzi, którzy bywali w tych audycjach. I trzeba przyznać, że również chciał tutaj stworzyć Uniwersytet Ludowy przez radio. Nawet były pewne próby podejmowane, z tym, że organizacyjnie to była za bardzo obszerna sprawa i nie do końca byliśmy przygotowani do tego, żeby to zrobić, chociaż on cały czas jeszcze o tym w ostatnich latach mi mówił, że troszeczkę się przestraszyłem, a należało się tego podjąć. Prosimy Państwa jeszcze raz, jeżeli ktoś by chciał zadzwonić, dzisiaj takie wielkie święto i również może pamięta księdza kanonika, postać bardzo taka nieduża, niepozorna, człowiek wielkiego ducha, wielkiego patriotyzmu, człowiek, dla którego ojczyzna, ojcowizna, sprawy, proszę Państwa, bardzo mocno był związany z przedwojennym ruchem PZL-owskim. Bardzo mocno czuł ten agraryzm, który był wtedy silny. To był człowiek agraryzmu. To był człowiek, jak tu ksiądz kanonik mówił o nim, kochał ziemię. A co to był agraryzm? To była właśnie ziemia, która program polityczny stworzony poprzez ziemię dla wyżywienia ludzi i pracy dla ludzi. Co to był agraryzm? Można by było dużo mówić, ja nie chcę dzisiaj mówić o agraryzmie, natomiast chcę, mówiąc o księdzu kanoniku święciochowskim, patronie, tak jak uważam, że taki tytuł mu przysługuje, czwartym patronie naszej ojczyźnie, chcąc mówić o nim, chcę pokazać, że była to osoba, która dzisiaj, w tych trudnych czasach, zawsze wiedziała, po której stronie stanąć i zawsze swoją postawą mówiła, że nasze życie to życie w służbie ojczyźnie, Kościołowi i w służbie nas wszystkich. Może jeszcze panowie, czekając jeszcze na rozmowę telefoniczną, może jeszcze coś pan Przybylski chciałby dopowiedzieć.
Ja może już tak teraz troszeczkę bardziej na luzie. Przypominam sobie początki, jak ksiądz kanonik Święciachowski, nasz ukochany patron, zaczął robotę budowlane koło pięknych naszych zabytków. Rozdzielnictwo, cement, materiały budowlane, wszystko na kartki. Wówczas razem jeszcze przy pomocy kolegi Leszka Beszego ze Szczelna w trójeczkę żeśmy stworzyli taki zespół ratowania naszych szczeleńskich zabytków, a przy okazji wspierania rolników. Jeździliśmy po różnych firmach, centralach, załatwialiśmy przydziały dodatkowe, udawało nam się i o dziwo, gdzie jechaliśmy i padło hasło Szczelno, ksiądz Alojzy Święciochowski, wszyscy nam pomagali. Razu pewnego zabrałem księdza kanonika ze sobą do Bydgoszczy i mówię, może ksiądz wtedy mi pomoże załatwić przy okazji jeszcze inne rzeczy. Wchodzimy do jednej z central, do gabinetu dyrektora, a pan dyrektor podrywa się od biurka, leci do księdza kanonika. Ach, witam księdza kanonika. konsternacja, skąd się zdają. Okazało się, że ten pan dyrektor pochodził ze Sadek i on tam kiedyś z tyłu zawsze w ostatniej ławce siedział w tymże kościele, bo w pierwszej raczej mu nie pozwalano. I taką to drogą żeśmy załatwiali te różne materiały.
Kościół nie był okrągły, więc nie mógł chować po kątach.
Oczywiście, za węgła, jak to mówią co niektórzy. Ale taka ciekawostka również, że przy okazji wielu rolników, załatwiliśmy wagon na przykład cegły, czy dwa wagony cegły, wielu rolników korzystało. Pamiętam, korzystał z tego nawet w swego czasu ksiądz kanonik, budując plebanie w Rechcie, gdzie w ogóle nie było plebanii, gdzie ksiądz mieszkał kątem u rolnika i pobudował przepiękną plebanię właśnie dzięki Alojzemu.
Mamy telefon, prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja nie słyszałam od początku tej wspaniałej audycji, ale padło wielokrotnie...
A skąd pani?
Halo?
Skąd pani jest? Tak, prosimy.
Maria z Podbeskidzia.
Witamy.
Padło wielokrotnie nazwisko księdza Ludwiczaka. Z domowych opowieści słyszałam, że ksiądz o tym nazwisku chrzcił moją mamę, ale było to daleko, w Westfalii. Czy to możliwe, że to ta sama osoba?
Tak, to ta sama osoba, dlatego że ksiądz Ludwiczak również bywał w Niemczech, bywał również w Danii i tak dalej. Także ksiądz Ludwiczak to była osoba, która bardzo mocno pracowała na rzecz również krzewienia katolicyzmu na innych terenach.
Polonijnych
przede wszystkim. Także dobrze pani słyszała. Halo?
Zapytać, czy są jakieś pozycje książkowe więcej mówiące o tej ciekawej bardzo postaci?
No na pewno, proszę panią, że są. Jest przede wszystkim, jest kilka pozycji książkowych o księdzu Ludwiczaku. Ja w tej chwili nie jestem w stanie zapalać światło wiary, tak? Jest taka pozycja i są jeszcze inne wydania, również no dalki, prawda? W dalkach są różnego rodzaju, jest muzeum stworzone w księdzu
Ludwiczaku. Czyli kierować się na Gniezno.
Na Gniezno, tak, dalki źródeł. Pojechać, jak będzie kiedyś pani pojechać, to zobaczyć ten pałacyk, zobaczyć jak pięknie to wszystko jest tam zorganizowane. Tam również jest grób księdza Ludwiczaka, bo ksiądz Ludwiczak zginął w Dachau, został przepuszczony przez komin. Natomiast tam jest symboliczny jego grób i też tam chcieliśmy, żeby był pochowany ksiądz kanonik Aledzy Święciechowskim, o którym dzisiaj jest audycja, który właśnie był, no powiedziałbym, takim duchowym uczniem i uważał, że to dziedzictwo, które ksiądz Ludwiczak zostawił, on powinien przekazywać dalej i mam nadzieję, że ono będzie dalej przekazywane tutaj przez wspaniałych gości, którzy dzisiaj są.
Cieszę się bardzo i dziękuję, że padło takie światło na tak piękną osobę. Nie wiedziałam, że moja mama w takie ręce była oddana. Dziękuję bardzo.
Tamte czasy to były czasy wielkich Polaków. To były czasy...
To był rok 13. To był rok urodzenia mojej mamy.
Moja mama też się urodziła w 1913 roku.
Proszę napisać do Biblioteki Miejskiej w Szczelnie. I na pewno pani otrzyma kilka pozycji o księdzu Ludwiczaku, między innymi obszerną biografię jego. Tam w sprzedaży znajdują się książki, które swego czasu pozostawił do rozprowadzenia ksiądz Święciechowski. Biblioteka Miejska Strzelno 88-320, Rynek 19.
Proszę państwa, musimy już powolutku kończyć naszą audycję. Może tak, krótkie podsumowanie. Jednak pan Stanek zacznie, bo pan Przybylski przed chwilą mówił, to już mu nie będzie mu udzielać głosu. Bardzo proszę.
Ja się cieszę, że mogłem dzisiaj wspomnieć o człowieku, z którym tyle mogłem w życiu zrobić dla wsi, dla rolnictwa, dla młodzieży wiejskiej, dla społeczności wiejskiej. Staropolskie dzięki opatrzności Bożej, że tak było mi to dane.
Księże kanoniku.
Ja mogę powiedzieć tylko krótko. Dziękuję, że na mojej drodze i kapłańskiej, i w ogóle życiowej spotkałem właśnie takiego społecznika, takiego danego dla drugiego człowieka, dla rolnictwa, dla rozwoju. Dla nas jest obowiązek kontynuować to wielkie dzieło.
Szczelno, Dalki i Września jego grup. Ksiądz kanonikalizy święciachowski, pani Danuta Pilarska, tu rolnik ekologicznik, bardzo często czytała modlitwę. Na zakończenie naszej audycji, proszę państwa, chciałbym, żeby ksiądz kanonik przeczytał modlitwę, która służyła księdzu kanonikowi święciachowskiemu do zakończenia wszystkich mszy świętych dla duszpasterstwa rolników. Prosimy bardzo.
Panie Boże Wszechmogący, Stworzycielu Wszechświata i Ojcze nasz, dałeś mi we władanie świętą Matkę Ziemię. Każesz mi ją uprawiać, orać, siać i zbierać. Aby uzyskać plony, każesz mi hodować zwierzęta, aby te wytwory Twojej hojności, przyrodzie i mojej pracy służyły za pokarm ludziom. Daj mi umysł sprawny i zdrowy, bym mógł czynić dobrze. Daj mi serce prawe, bym wytwarzał zdrową żywność i na tyle obfitą, by żywić tych, którzy pracują w innych zawodach. Daj mi umysł światły i serce szerokie, abym zrozumiał, że pierwszą i najważniejszą rzeczą jest nie szkodzić nikomu, ani ludziom, ani przyrodzie, a potem dopiero, gdy mógł zapewnić taką ilość pokarmu, by służył wszystkim, którzy go potrzebują. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.
Bóg zapłać wszystkim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moje zawsze dziękuję.